a w naszym studiu gość, pan poseł Jarosław Sachajko. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo ważne słowa prezydenta, ale zdaje się, że atmosfera podczas Zgromadzenia Narodowego tak nie do końca była uroczysta.
Znaczy, zależy kogo słuchać i gdzie popatrzeć. Atmosfera była uroczysta. Problem był tylko z opozycją totalną, która po prostu nie potrafi się zachować w parlamencie, nawet na Zgromadzeniu Narodowym w obecności pana prezydenta, bo było słychać pokrzykiwania i buczenie. No po prostu żenada, kolejna kompromitacja opozycji totalnej.
Czy jako poseł opozycji, jak rozumiem, nietotalnej, widzi pan konieczność zmiany na stanowisku premiera rządu?
Jako poseł opozycji nietotalnej nie uważam, że powinienem się w to mieszać, akurat nie szczególnie jeżeli chodzi o panią premier. Ja bardziej mam problem z ministrem środowiska, z ministrem rolnictwa, bo tutaj widzę wiele zaniechań i zaniedbań. Pani premier, wydaje mi się, że bardzo dobrze w tym dosyć męskim towarzystwie pilnuje tego i uspokaja atmosferę. Bardzo ładnie mówi, walczy o polskie interesy na arenie międzynarodowej, więc to akurat nie jest główny mój problem. Problem jest w niektórych ministrach.
To porozmawiajmy o tych zaniechaniach i o problemach, które są z niektórymi ministrami.
No, panie redaktorze, no to w takim razie mamy właściwie całą audycję o rolnictwie i o ochronie środowiska. 7 ma być protest w Warszawie właśnie rolników w związku z rozchodzącym się ASF-em, a tak naprawdę z zaniedbaniami ministra środowiska w likwidacji tej choroby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za chwilę okaże się, że nie mamy całej dużej branży trzody chlewnej. Byliśmy potęgą w produkcji trzody chlewnej, a teraz idąc do sklepu, no właściwie myślę, że już około 50% jest to trzoda chlewna, jest to mięso z trzody chlewnej sprowadzanej do Polski. No więc kolejna branża jest wygaszana. No bardzo ważna branża dla Polski i Polaków.
Dlaczego jest wygaszana i co rząd powinien zrobić, żeby nie była wygaszana?
No rząd powinien zrobić to, o czym ja już mówię co najmniej od półtorej roku, dwóch lat. Strona społeczna również to mówi od 3 lat, jak tylko ta choroba się rozpoczęła. Powinien powstać płot na granicy wschodniej, aby nie przychodziły nowe do nas zarażone dziki. Powinien być całkowity odstrzał dzików, przynajmniej na wschód od Wisły, ale w tej chwili ten odstrzał musi być w całej Polsce. Totalny. I to jest również dla dobra tych dzików, bo tutaj za chwilę możemy usłyszeć jakieś głosy, że no nie zabijajmy. Ja chciałem powiedzieć, że te dziki wszystkie i tak zdychają, tylko zdychają w ogromnych męczarniach, w gorączce, z pianą w mordzie, bo ta choroba po prostu zabija wszystkie dziki. I teraz takie powiem tak, niepoważne zachowanie organizacji pseudoekologicznych, które przeszkadzają w polowaniach, po prostu działa na szkodę Polaków, rolników i również tych dzików, które i tak zdechną.
Jakie następne jeszcze zastrzeżenia ma pan?
Zastrzeżenia również są do tego, iż w poprzedniej koalicji, jak PiS był w opozycji, mówił o tym, że jest przeciwko GMO. I ja od 2 lat nie widzę żadnych działań, które byłyby w tym kierunku. No chociażby w tej chwili procedujemy już prawie od pół roku ustawę o tym, iż Polska ma być wolna od GMO. Jest już kolejna wersja tej ustawy. Poprzednia miała być idealna i idealnie miała chronić to, aby w Polsce nie było GMO. Ja przygotowałem szereg poprawek, tam 22 poprawki do tamtej ustawy. No i rząd widząc te poprawki, rękami posłów PiS zmienił tę ustawę. W tej chwili jest jeszcze lepsza ustawa niby, ale do niej są również ogromne zastrzeżenia i wielkie dziury w tej ustawie. Znowu pracuję, aby przygotować wiele poprawek. Po prostu GMO dla nas jest ogromnym niebezpieczeństwem. My nie jesteśmy takim krajem jak Ukraina, Stany Zjednoczone czy Kanada, gdzie mamy ogromne powierzchnie i możemy iść w ilość tej żywności. My musimy iść w jakość. Ponadto obywatele, Polacy chcą jeść dobrą żywność, żywność bez GMO, dlatego dajmy im szansę, aby taka żywność była na naszych półkach. No, blokowanie mojej ustawy na pozytywne znakowanie żywności na nieobecność GMO jest takim kolejnym przykładem. Ja idąc do sklepu chciałbym wiedzieć, czy to mięso było żywione soją genetycznie modyfikowaną, czy nie.
Ale blokowane jest dlaczego? Przy pan rozmawia z posłami partii rządzącej. Blokowane jest z niewiedzy, blokowane jest dlatego, że są jacyś lobbyści, którzy wpływają na to, blokowane jest dlatego, że może oni zmienili zdanie i uważają, że GMO jest dobre.
Tu o dwóch rzeczach mógłbym powiedzieć. Po pierwsze, niestety w naszym polskim parlamencie już od dłuższego czasu jest takie partyjne, partyjniackie zachowanie, że przechodzić mogą tylko ustawy partii rządzącej. I ja słyszę od ministra, właściwie czytam, że minister pracuje nad swoją ustawą, tylko to już minęło 2 lata, a on dalej pracuje. Ja przygotowałem tę ustawę ponad rok temu, a minister, mając 600 pracowników, dalej pracuje, więc ja się obawiam, że tej ustawy nie będzie. Więc to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą zauważam, to jednak ministerstwo działa bardzo na rzecz różnych korporacji i wielkoobszarowych rolników. No tutaj chociażby ten przypadek glifosatu. Polska głosowała za tym, aby glifosat dalej był w Unii Europejskiej
używany.
Ale to
używany. Proszę powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest ten glifosat.
Glifosat jest to substancja aktywna w takich preparatach jak Roundup. Ona jest używana właśnie głównie przy produkcji żywności genetycznie modyfikowanej. Ona po to była wymyślona. Jest to środek, który totalnie niszczy wszystkie rośliny, które nie mają takiego genu, który został sztucznie wrzucony do niektórych roślin, na przykład do rzepaku, do kukurydzy, po to, aby ta roślina była odporna na ten totalny herbicyd. I tu można, ja chciałbym powiedzieć, jak nierozważnie zachował się polski rząd. Mamy bardzo dobre gospodarstwa rozdrobnione, nie używamy dużo chemii, używamy dużo mechanizacji, więc ten środek w Polsce nie byłby potrzebny. A jeżeli on by był zakazany w całej Unii Europejskiej, to polskie rolnictwo byłoby iście konkurencyjne, bo mamy naprawdę pracowitych rolników i nie musimy stosować takich herbicydów totalnych. I by się okazało, że nagle rolnicy polscy zarabialiby dużo więcej. Nie wiem, dlaczego minister, domyślam się, po prostu grupa wielkoobszarowych rolników, to są prominentni działacze PiS-u, i oni mają przełożenie na
ministra. Zaraz, bo ja przez wiele lat słyszałem, że wielkoobszarowi rolnicy to są prominentni działacze PSL-u. Przepisali się?
A proszę sobie zobaczyć. Akurat tutaj nie ma różnicy. Minister Jurgiel bardzo dobrze współpracuje z działaczami PSL-u. Ja mam nadzieję, że przy tej rekonstrukcji pan minister Jurgiel awansuje, pójdzie na wyższe stanowisko, a tutaj będzie inny minister, który naprawdę zacznie szybko, realnie działać na rzecz polskiego rolnictwa, bo polski rolnik zasługuje na to, żeby nie tylko było trochę lepiej, to musi być radykalnie lepiej. W tamtym roku zginęło z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 11 tysięcy gospodarstw. Czyli dalej mamy likwidację tych małych i średnich gospodarstw, bo po prostu ta produkcja jest nieopłacalna. Są rozwiązania, chociażby to, że dalej minister blokuje, nie chce, aby rolnicy mogli sprzedawać żywność wyprodukowanych we własnych gospodarstwach w sklepach. Przygotowaliśmy taką poprawkę do ustawy o sprzedaży bezpośredniej, tak aby obywatele mogli kupić tę żywność w swoim lokalnym sklepie, żeby nie trzeba było szukać jakichś targów, festynów. Po prostu dajmy i rolnikom zarobić godne pieniądze i obywatelom jeść żywność nieprzetworzoną, żywność, w której w kiełbasie jest 100% mięsa, a nie jakieś izolaty z soi lub wszędzie ten syrop glukozowo-fruktozowy robiony z kukurydzy.
Wróćmy jeszcze do glifosatu, żeby dokładnie sobie tutaj rozrysować, jak to wyglądało. Znaczy, gdzie żeśmy się zgodzili, na jakim forum, kto konkretnie się na to zgodził?
W tym roku wygasała licencja na to, aby na terenie Unii Europejskiej stosować tę substancję aktywną. I parlamentarzyści europejscy nawet podjęli taką uchwałę, aby zakazać tego glifosatu w Unii Europejskiej. Zrobili to po tym, jak się okazało, że u nich właśnie w moczu są pozostałości glifosatu, więc do czasu, aż oni nie wiedzieli, że to również ich dotyczy, to tak wszyscy byli spokojni. Jeżeli się były badania i się okazało, że wszyscy mają pozostałości glifosatu w swoim organizmie, nagle się przestraszyli. Niestety poprzednio w kilku takich wcześniejszych próbach likwidacji tego glifosatu z Unii Europejskiej Polska się wstrzymywała, jednakże w końcu...
Ale Polska się wstrzymywała, czy kto się wstrzymywał?
Polski minister się wstrzymywał, ale jeżeli doszło do takiego najważniejszego głosowania, polski minister był za tym, żeby dalej używać glifosat. Po prostu nie ma myślenia takiego ogólnonarodowego, tylko właśnie przez wąskie lobby. Jeżeli...
Czy ten glifosat jest produkowany przez jakąś konkretną korporację?
Tu akurat nie w tej chwili. On został wymyślony przez firmę Monsanto. Ta firma niestety już jest kupiona przez chyba Bayer europejski, czy jak jeszcze nie jest, to będzie kupiona przez Bayer europejski. W Ameryce, na przykład w Kalifornii, ta substancja, czyli glifosat, jest wpisany na listę preparatów rakotwórczych. W Stanach Zjednoczonych ONZ w ogóle wpisał tę substancję na listę substancji potencjalnie rakotwórczych, a z jakiegoś powodu Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności mówi, że nie ma badań, które mówią, iż ten produkt jest rakotwórczy. Może bezpośrednio jeszcze nikt tych badań nie zrobił, to może należy je zrobić, ale gdzie jest zasada ostrożności, którą naprawdę Europa przez wiele lat się szczyciła? Czyli jeżeli mamy substancję potencjalnie niebezpieczną, to powinniśmy się jej pozbyć. Szczególnie, że ona jest, jeszcze raz powiem, dla europejskiego rolnictwa jest niepotrzebna, bo nie dysponujemy takimi obszarami jak Stany Zjednoczone, Kanada i Ukraina.
A w tym głosowaniu w Europie, czy było tak, że byli przedstawiciele krajów, którzy byli zdecydowanie przeciw?
Oczywiście, szanowni państwo, bo ja akurat nie do Biura Analiz Sejmowych zwrócę się z takim zapytaniem, bo kilka dużych krajów, tam 10 krajów było przeciwko. 10 było przeciwko, ale i to nie były małe kraje, bo Austria była przeciwko, Francja była przeciwko, Włochy były przeciwko, kraje bardzo rolnicze. Czyli oni rozumieją i swój interes narodowy, i to, że ich obywatele nie chcą tego glifosatu. Niestety Polska dalej próbuje hołdować temu rolnictwu wielkoprzemysłowemu.
I tu zdaje się wspólnie z Niemcami byliśmy, tak?
Tak, oczywiście wspólnie z Niemcami byliśmy. Po prostu coś bardzo nagannego w mojej ocenie. I takich rzeczy, które się dzieją czy nie dzieją w rolnictwie, moglibyśmy wymieniać dużo. Stąd ten protest, który ma być 7 w Warszawie. Jeden z postulatów w mojej ocenie bardzo ważny to jest to, aby połączyć Ministerstwo Środowiska z Ministerstwem Rolnictwa. Bo rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności, ale to jest również ochrona gleb, ochrona krajobrazu, a w tej chwili widzimy bardzo dużą rozbieżność między tymi dwoma ministerstwami. Należy również powiedzieć o innych takich działaniach, które powinny być bardzo szybko podjęte przez ministerstwo. Napisałem projekt ustawy, który będę chciał na tym posiedzeniu złożyć, o funduszach promocji, bo do tej pory każdy rolnik składa się na fundusze promocji. W ogóle ich konstrukcja jest taka dziwna, archaiczna i niezrozumiała, bo mamy 9 funduszy promocji i może się zdarzyć tak, że jeden rolnik płaci na 2 różne fundusze, które między sobą konkurują, czyli rolnik ze swoje pieniądze konkuruje ze sobą, a tak naprawdę 9 funduszy promocji konkuruje o ten sam polski żołądek, bo my nie zjemy więcej niż 2000 kalorii. Powinniśmy konkurować o rynek zagraniczny, a nie o rynek polski. Po prostu jest wiele przykładów, że te fundusze promocji były po prostu taką agencją wyjazdową w ciekawe miejsca albo w promocję wieprzowiny wśród rolników lub mleka. Coś niebywałego.
Jedną z takich rzeczy, która w tej chwili jest procedowana w parlamencie, jest sprawa zmiany prawa dotyczącego wyborów.
Tak, jest to właściwie w mojej ocenie najgorsza ustawa, jaka może w tej chwili Polaków dotknąć. Już nie chcę mówić o tym, że zniszczenie jednomandatowych okręgów wyborczych jest to zniszczenie po prostu takiej samorządności obywateli, ale tam jest wiele innych rzeczy. Na przykład zamknięcie niepełnosprawnych w domach i niepozwolenie im uczestniczenia w wyborach. W ostatnich wyborach 45 tysięcy Polaków chciało skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Nie pozwolono na to. Jest tam rozwiązanie takie, które pozwala w ramach województwa wozić kandydatów. Czyli może się okazać, że kandydat z Janowa Podlaskiego przyjedzie do gminy Susiec ponad 200 kilometrów, aby tam być radnym. No, coś niebywałego, szczególnie przy upartyjnieniu tych wyborów. Więc takie działanie powoduje to, że obywatele będą jeszcze bardziej niezadowoleni, nie będą chodzili do wyborów parlamentarnych i to upolitycznienie powoduje to, iż nie ma odpowiedzialnego za wybory. W tej chwili głosowaliśmy w wyborach w jednomandatowych okręgach wyborczych na konkretną osobę, którą znamy, którą wiemy, kim ona jest. Przy upartyjnieniu list, no to może być dowolna osoba, ważne, żeby była na jedynce.
Zmiany w prawie wyborczym motywowano tym, że były w zeszłych latach nadużycia. Były te legendarne wybory, gdzie tam wzdłuż rzeki się dzieliło, po jednej stronie było 100%, po drugiej stronie była zupełnie inna frekwencja.
Ja o tym, panie redaktorze, mówiłem. Tylko to, co w tej chwili zrobiło Prawo i Sprawiedliwość z tą ustawą, w ogóle nie ma nic wspólnego z tymi oszustwami. To, że były oszustwa, no to o tym wiemy i to jest łatwe do likwidacji. Mężowie zaufania, kamery przezroczyste, urny. O tym nie mówimy. Ja tylko mówię o tym, że odbieramy Polakom Polskę. I to jest naganne.
Mocny zarzut. Mam nadzieję, że wszyscy już się obudzili. Gdyby się nie obudzili, to zaraz posłuchamy muzyki, która nas na pewno rozbudzi do końca. Tymczasem gościem Poranka Wnet był pan poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł klubu Kukiz 15. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję państwu.
A teraz The Clash, Should I Stay or Should I Go?
Do której rozmawiamy?
The Clash, tam grał, 7:34. Tutaj państwo usłyszeli już głos gościa. W studiu kolejny gość, pan poseł Wojciech Szarama, śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Do której rozmawiamy? Odpowiedź brzmi, zobaczymy, jak nam się będzie rozmawiało. Pan uczestniczył w spotkaniu posłów PiS-u, szefów regionu z Jarosławem Kaczyńskim kilka dni temu. Czy tam powiedziano, kto będzie dalej premierem rządu Rzeczpospolitej?
Tam przede wszystkim rozmawialiśmy o Polsce, o funkcjonowaniu rządu. Rozmawialiśmy o wyborach samorządowych, no bo to jest sprawa dla Polski bardzo ważna. W przyszłym roku nowa ordynacja wyborcza. Chcemy, żeby te samorządy funkcjonowały w naszym kraju jak najlepiej. No, nie zawsze tak się dzieje. Rozmawialiśmy również w sprawach funkcjonowania rządu, o rekonstrukcji rządu. No i tam rzeczywiście padały różne zdania. Natomiast pan prezes Kaczyński koniec końców prosił o taką bardzo głęboką refleksję, o konsultacje z pozostałymi posłami, z osobami, które sprawują jakieś kluczowe funkcje w okręgach, żeby dokonać jakiejś takiej swoistej oceny tego, co robi rząd, tego, co robi premier. I potem wrócimy z tymi opiniami na posiedzenie klubu, na posiedzenie Komitetu Politycznego, zapadną decyzję.
Kiedy ma być to posiedzenie Komitetu Politycznego, które zdecyduje o losach rządu?
No w przyszłym tygodniu, tak żeśmy się umówili wstępnie, że spotkamy się powtórnie, żeby wymienić te informacje, które żeśmy uzyskali.
Ale to znaczy z tego wynika, że te gazety, które piszą, że zmiana na stanowisku premiera może nastąpić już w ciągu 24 godzin, nie mają racji, tak? Bo jeszcze...
Nie mają racji, dlatego że jest dyskusja. No, rozpoczęła się rozmowa. Pewne wątki zostały przez prezesa Kaczyńskiego przedstawione. No i pan prezes poprosił najnormalniej w świecie o konsultację.
A pan poseł jako doświadczony parlamentarzysta wie oczywiście, co Polacy sądzą o takiej władzy, która głównie zajmuje się sama sobą.
No cóż, Polacy z pewnością doceniają to, że władza dobrze rządzi, że dobra zmiana dobrze funkcjonuje i że generalnie rzecz biorąc żyje im się coraz lepiej. A więc to jest sprawa podstawowa. Natomiast...
No tak, ale od 3 miesięcy zafundowaliście wyborcom serial pod hasłem zmieniamy rząd albo zmieniamy panią premier. Prawdę powiedziawszy, po co?
To znaczy mówiono o rekonstrukcji rządu, mówiono o tym, że trzeba dokonać po 2 latach pewnej oceny ministrów całego rządu, czy to wszystko dobrze funkcjonuje.
No już tak kwartał oceniacie.
No może nie aż tak długo, panie redaktorze, no ale sprawa rzeczywiście zmierza ku końcowi, no bo wymaga ona zamknięcia, tak jak powiedziałem. No zamyka się pewien okres, jest półmetek pracy rządu, a więc ta ocena zostanie dokonana i sprawa zostanie zamknięta.
No dobrze, a pan, doświadczony parlamentarzysta, jeden z lokalnych liderów Prawa i Sprawiedliwości, czy pan uważa, że należy dokonać głębokiej rekonstrukcji i zmiany na stanowisku premiera?
Z tym się zgadzają wszyscy, że trzeba dokonać pewnej rekonstrukcji w rządzie po to, żeby rząd funkcjonował lepiej i żeby Polacy jeszcze bardziej byli zadowoleni.
No to którzy ministrowie funkcjonują źle i Polacy nie są z nich zadowoleni?
Z tego, co się dzieje. No to już jest taka trochę kuchnia tej rozmowy, którą żeśmy odbyli z panem prezesem i o szczegółach nie mogę mówić, no bo są to sprawy wewnętrzne, dlatego że różne zdania padają na temat różnych ministrów i teraz w zależności od tego, które argumenty są poważniejsze, no bo jest dokonywana pewna ocena tutaj, to co pani premier powie, to jest przecież bardzo ważne, to jest kluczowe w ocenie jej ministrów, no to taka nastąpi ocena, no bo tak jak powiedziałem, zdania są różne. No jedni oceniają daniego ministra dobrze, inni uważają, że on
dobrze,
jest
jestem
słaby
pełen
minister.
Podziwu dla waszej wewnętrznej demokracji i tej pięknej staropolskiej dyskusji, prawie jak na sejmiku, ale nadal nie wiem, czy pan by chciał, żeby premier się zmienił, czy nie.
To jest, jeszcze raz powiedziałem, to jest sprawa naszej wewnętrznej dyskusji i musimy po prostu uzgodnić jakieś stanowisko między nami. No trudno, żeby do radia, do telewizji czy do gazet posłowie mówili, że oni oczekują zmiany premiera i żeby potem na przykład mówili, że premierem ma być ta osoba czy inna. No bo to by wprowadziło zupełny chaos. A więc ta informacja, że toczą się rozmowy na temat rekonstrukcji rządu, rozmowy wewnątrz partii, która rządzi, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że robione są konsultacje z Polską Razem i z Solidarną Polską, no to jest ta informacja, która na dzisiaj no, musi wystarczyć niestety.
Rozumiem, dobrze, no zobaczymy, czy wystarczy, ale czy w takim razie, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie rządu, już bez zwalniania tutaj na antenie jakichś ministrów, gdzie są te obszary, które należałoby poprawić? Rolnictwo, polityka finansowa, polityka zagraniczna, gdzie dobra zmiana nie jest dość dobra?
Można powiedzieć, że w każdym obszarze trzeba coś poprawiać. To jest zupełnie oczywiste, no bo błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Poza tym sytuację mamy cały czas dynamiczną. No kwestia na przykład tego afrykańskiego pomoru świń. No musi nastąpić tutaj jakieś muszą nastąpić jakieś ustalenia między ministrem rolnictwa a ministrem środowiska, dlatego że no Polska nie może stać się obiektem jakiejś nagonki czy też dyskryminacji ze strony eksporterów mięsa z Europy, dlatego że nie może sobie poradzić z odstrzałem dzików. No więc na przykład tutaj ta sprawa jest do załatwienia od razu. No, kwestie związane z budownictwem. To mieszkanie plus, ten program musi zacząć być realizowany. Szybciej niż to się dzieje do tej pory. No, są kwestie związane z polityką zagraniczną, z polityką obronną, a więc jest nad czym pracować.
Jest nad czym pracować. Przed chwilą był tutaj poseł klubu Kukiz 15, który bardzo mocno wypowiadał się na temat proponowanych przez was zmian w ordynacji wyborczej, w prawie wyborczym. Jeden zarzut jest taki, że chcecie całkowicie upartyjnić samorządy, że chcecie spuścić działanie partii politycznej na najniższy szczebel samorządu, gdzie często tych partii nie ma, żeby wszystko było upartyjnione.
No pan poseł jest w błędzie. To jest rzecz zupełnie oczywista. Ja przypomnę, że mniejsze okręgi wyborcze i ordynacja proporcjonalna, one funkcjonowały przedtem i kwestia upartyjnienia samorządów to zależy, o czym myślimy, mówiąc o upartyjnieniu. No, w tej chwili w tych gminach, małych gminach, gdzie są okręgi jednomandatowe, to tam można mówić o upartyjnieniu, dlatego że zwykle ugrupowanie prezydenta, burmistrza lub wójta, który zdobywa w wyborach 30% głosów, ma 90% radnych w Radzie Gminy. A więc to jest ewidentny niedostatek demokracji. Ja mogę wymienić takie miasta ze Śląska od ręki, nawet nie bardzo małe gminy, ale Tarnowskie Góry liczące 60 tysięcy mieszkańców, gdzie opozycji w Radzie Miasta nie ma. Ja tam nie chcę oceniać burmistrza, prawda, ale opozycji w Radzie Miasta nie ma. I to jest brak demokracji naszym zdaniem. Jeśli te wybory będą proporcjonalne, no to wtedy prawdopodobnie ci, którzy wygrają wybory, no będą dysponowali jakąś większością, natomiast opozycja będzie słyszana. To jest bardzo ważne.
Czyli rozumiem, bo rzeczywiście znamy z naszych podróży radiowych takie przypadki, gdzie się jeździ w Polsce i gdzie jest pan burmistrz, który ma większość, jest jeden opozycyjny radny. Nawet mieliśmy jakiś przykład, że pan burmistrz nam powiedział, że z tym jednym radnym to nie możemy rozmawiać, bo wtedy może być problem z prądem, który byśmy mieli na rynku dostać, żeby audycję przeprowadzić. Uważacie, że zmiany przez was proponowane temu zapobiegną, tak?
No na pewno temu zapobiegną, no bo jeśli będzie ordynacja proporcjonalna, no to partia, która załóżmy zdobędzie 30% głosów, będzie miała 40% mandatów przy zachowaniu na przykład takiego systemu podobnego w wyborach do systemu parlamentarnego, natomiast partia, która zdobędzie 10% głosów, 20% głosów, będzie miała również swoich reprezentantów w Radzie Miejskiej, 2, 3, 4, 5. Ta dyskusja i nadzór nad tym, co się dzieje w danym mieście, w danej gminie, będzie wtedy o wiele lepsze.
Panie pośle, wczoraj było przemówienie prezydenta, bardzo piękne, w parlamencie. Czy to jest tak, że cały czas ten obóz jest jednym obozem politycznym, czy jednak te weta, które prezydent zastosował wobec pierwszej wersji ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, wykopały jakiś trwały podział?
Wczorajsze wystąpienie prezydenta jest takim symbolem tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do polskich spraw. Pod tym wspaniałym wystąpieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duty podpisują się wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości i zostały one przyjęte z entuzjazmem zarówno przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i przez panią premier Szydło, wicepremiera Morawieckiego i wszystkich ministrów w rządzie. Naprawdę to było bardzo ważne i potrzebne Polakom wystąpienie prezydenta.
Dobrze, a czy już mniej więcej wiadomo, czy są jakieś przecieki, jak będzie wyglądał stosunek prezydenta do aktualnej wersji ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości? Czy można się spodziewać, że będzie kolejne weto, czy te ustawy raczej zostaną podpisane?
No tutaj prawnicy, prezydenccy, ministrowie, którzy brali udział w posiedzeniach komisji, proszą o cierpliwość, żeby prezydent mógł zapoznać się z tymi wszystkimi poprawkami, które były często zgłaszane na posiedzeniu komisji. Przy czym to nie jest nic złego, dlatego że no po to są te posiedzenia komisji. Posiedzenie komisji trwało przez 3 dni. Mogą być różne przemyślenia. Pan prezydent dokona tej oceny. Ja myślę, że podzieli zdanie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, że reforma sądów zostanie dokonana.
Panie pośle, pan jest posłem ze Śląska. Tutaj my mamy Śląski Kurier Wnet, gdzie są dziennikarze miejscowi i fachowcy od górnictwa, którzy od dawna piszą, myśmy się tym zajmowali, o sprawie kopalni Krupiński. Czy panu znana jest ta sprawa?
No tak, oczywiście, że tak. Zresztą bardzo dobrze, że Wnet się tym zajmuje. Jest to pismo, które jest bardzo opiniotwórcze. Jest to sprawa poważna.
No tak. I jakie jest pana zdanie na temat dalszych losów kopalni Krupiński?
No. Tutaj mamy swojego ministra. Jest minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski, jest pan wiceminister Tobiszowski. Oni muszą podejmować decyzje, które będą skutkowały dobrym funkcjonowaniem przemysłu. Ponieważ węgla potrzebujemy, pan minister w czasie ostatniej wizyty na Śląsku, pan minister Tchórzewski powiedział to bardzo wyraźnie, o tym, że trzeba budować nowe kopalnie. A więc sądzę, że w tej sytuacji ekonomicznej, kiedy jest wzmożony popyt na węgiel, z pewnością zostanie znowu przeanalizowana sytuacja takich kopalń jak Krupiński, czy Makoszowy w Zabrzu, czy przypadkiem przy tych cenach węgla nie będzie się opłacało wznowić wydobycia w tych właśnie, na tych terenach, w tych kopalniach.
Powiedział w Poranku Wnet pan Wojciech Szarama, śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Kurier Wnet dostanie pan w związku z tym w prezencie.
Oczywiście, że tak. Chętnie zapoznam się z nowymi informacjami.
Dziękujemy za rozmowę, a my teraz spróbujemy przenieść się, proszę państwa, do dalekiej Azji, bo polityka międzynarodowa się nie zatrzymuje.